Ewangelie synoptyczne, wiecie, które to są? Okej, mamy trzy Ewangelie synoptyczne. I Łukasz, zgadza się. Teoretycy literatury mają z tym trochę problem, bo one są do siebie bardzo podobne. Jest Bogusia dzisiaj z nami? Jest. Bogusia, jak masz trzy sprawdziany, które są prawie słowo w słowo takie same, to co myślisz? Że ściągali od siebie po prostu, więc generalnie jest taki problem z Markiem, Łukaszem i Mateuszem, że któryś od któregoś zżynał. I od 2000 lat nie wiadomo, jak to jest. Więc te trzy Ewangelie synoptyczne kończą się mniej więcej tym samym przekazem. Tam są słowa takiego wielkiego posłannictwa, w których Jezus mówi do swoich uczniów, że mają się rozejść na cały świat, mają po prostu pójść na cały świat, mają być napełnieni mocą Ducha Świętego i mają głosić, przekazywać słowa Jezusa. Mają tych, którzy uwierzą, chrzcić w imieniu Jezusa, czynić naśladowcami, czyli jakby wprowadzać w życie to, co Jezus uczył. I też w tej końcowej części tych Ewangelii jest taka obietnica, że Jezus będzie z tymi wszystkimi, którzy to zrobią, że On będzie z nimi i co więcej, że będzie potwierdzał to znakami i cudami. I jeżeli jesteś takim uważnym czytelnikiem Ewangelii, tak, to musisz powiedzieć, to trzeba stwierdzić, że to zakończenie to jest taka wielka zmiana w stosunku do tego, co było przez poprzednich kilkanaście albo kilkadziesiąt rozdziałów, ponieważ Jezus, On może nie unika jakichś kontaktów z nieżydami, on nie, tak mamy tam przykład spotkania Jezusa z Syrofenicjanką, czyli Greczynką tak naprawdę, której córka jest opętana i Jezus nie unika kontaktu, ale podkreśla przez cały czas, że jest posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela. Tak? Mówi, jestem posłany do owiec z domu Izraela. I teraz kończy się Ewangelia i zmiana jest kolosalna. Jezus mówi do tych uczniów, do tych apostołów, do tych ludzi, mówi, idźcie na cały świat, cały świat. Powiem wam tak, Duże wyzwanie, tak? Popatrzywszy na to, kogo Jezus wybrał, to są rybacy, ja znam wędkarzy. Jak ja bym wybierał, sorry, wiem, że jest tu kilka osób, ale to nie jest środowisko, z którego ja znam moich kolegów po prostu, z którymi, nie tych, którzy tu siedzą, nie patrzcie na Tomka i Filipa, ja mam o nich dobre zdanie, ale tak generalnie jak się pojedzie na ryby, to... Tak? Jezus sobie wybrał ten swój dream team, wybrał ludzi niepiśmiennych z jednej z takich biedniejszych, peryferyjnych prowincji Imperium Rzymskiego i mówi do nich, no to teraz idźcie na cały świat po prostu i głoście moją Ewangelię. Chciałbym przez następne tygodnie mówić o tym. Tak trochę... rozmontować to, poskładać na nowo, pozastanawiać się właśnie nad misją, nad apostolstwem, nad ewangelizacją. A chciałbym się teraz pomodlić. Duchu Święty, proszę Cię o to, żeby w tej chwili była tutaj, na tym miejscu, taka Twoja szczególna obecność. Modlę się, abyś tchnął do nas, abyś przygotował nasze serca na słyszenie Twojego głosu, żebyś do nas mówił. Modlę się o to, żebyśmy doświadczyli takiego nadnaturalnego Twojego głosu. Duchu Święty, też modlę się o to, żebyś zabrał już na początku wszelką obawę i lęk. Żebyś zabrał już teraz wszelką obawę i lęk. Zabierz wszystko, cokolwiek utrudnia nam zrozumienie i wypełnianie Twojej woli. Tak proszę Cię, Ojcze, mów do nas teraz. Chcemy tak w taki osobisty sposób słyszeć Ciebie. Niech ten głos nas prowadzi i zmienia nas. Niech on będzie taki namacalny. Proszę Cię o to. Amen. Tak, Boży głos nas zmienia. Kiedy słyszymy Boży głos, to jest coś, co ja bym nazwał takim kluczową sprawą do osobistego prowadzenia takiego takiego udanego Bożego życia, tak? I tak wiem z doświadczenia, żeby usłyszeć Boga, to trzeba na to zrobić przestrzeń. Trzeba miejsce zrobić na to, znaleźć czas, tak? I też jeszcze tak powiem, że w czasie uwielbienia, kiedy modliliśmy się, tak odebrałem takie słowo, że Bóg chce dzisiaj powiedzieć tutaj do kobiety, jesteś na tym miejscu, jakoś tak wewnętrznie się oskarżasz, masz takie przekonanie, że jesteś niegodna, żeby nawet tutaj być. Bóg chce ci powiedzieć, że to jest nieprawda, że On cię bardzo kocha. Że twoje myśli o tobie to nie są myśli te, które On ma o tobie. No dobrze, to przejdźmy do kazania teraz. To zapraszam was do wspólnego przeczytania jednej z tych ściąganych Ewangelii. To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Tam od 1-9 wersetów. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi, rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedźcie to, co wam przed wami postawią, uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. To są takie słowa, to jest takie wyznaczenie celów misyjnych, strategii dla uczniów Jezusa w tej pierwszej fazie, tak? W tej pierwszej fazie, kiedy oni są wysłani do tych miast judzkich, galilejskich. Jezus też mówi o takiej strategii misyjnej, jak się mają zachowywać. I powiem wam tak zupełnie szczerze, czytałem to po raz kolejny i tak zatrzymałem się, tak popatrzyłem na to, podrapałem po głowie i powiem szczerze, że nie mogę się nadziwić tej strategii misyjnej. Ponieważ to wygląda jak taka służba, takie zadanie z takiej pozycji słabości, z takiej pozycji, z takiego miejsca biedy, takiej słabości. To jest działanie z takiego miejsca niedostatku, to jakaś taka kultura niedoboru, taka, my tak nie lubimy. Ja lubię coś przygotować dobrze, lubię jak gdzieś jadę, to zabrać ze sobą co potrzebuję. Jak jadę na ryby, to mi Filip spakuje. Ale mam wszystko, co trzeba. Jak jadę na wakacje, mi żona spakuje, ale mam wszystko, co tam potrzeba, tak? Ja lubię mieć przy sobie trzos, plecak, mapę, nawigację w komórce. Lubię być przygotowany, tak? A Jezus do nich mówi, nie zabierajcie pieniędzy, nie zabierajcie plecaka. Tam w innym miejscu mówi, miecza nie potrzebujecie do ochrony. No nic nie potrzebujecie, tylko idźcie sobie tak. Do kogo traficie, to będzie jak będzie. I to taką bidą mi tu pachnie, nie? A później jest jeszcze coś, po prostu, co mnie jeszcze bardziej przeraża. On mówi, posyłam was jak owce między wilki. Tak? I przyznam wam się szczerze. Tak jak to czytam, to jest we mnie taki gen buntu wobec tych słów. Takiego oporu wobec tego, tak? Jak owce między wilki. W innym miejscu Jezus ma jeszcze większe słowa zachęty. Mówi, z mojego powodu będziecie postawieni, a to tak naprawdę powinno być przetłumaczone jako oskarżeni, zawiodą was, przyprowadzą was przez królów, namiestników, ale nie martwcie się, nawet nie przygotowujcie żadnych mów obrończych, ponieważ duch mój, który jest duch mojego ojca, który jest z was, przypomni wam i powie w tym czasie, co będzie mówił. Tak sobie myślę, naprawdę nie ma się czym martwić? Naprawdę nie ma się czym martwić. Powiem wam tak szczerze, jak to przeczytałem, tak się zatrzymałem nad tym, to mi przypomniało się taka scenka z pierwszego Shreka. Tam jest taki turniej rycerski i Lord Farquaad, który jest cykorem i chce wysłać w swoim imieniu rycerzy i on do nich mówi tak, wiem, że wielu z was polegnie, ale gotów jestem na to poświęcenie. Tak? I to są te słowa, które Jezus mówi. Mówi, posyłam was jak tak, owce, nie jak wilki między owce, tylko jak owce między wilki. I tak się nad tym zastanawiałem i powiem wam tak. Zajęło mi trochę, żeby jakoś oswoić się z tym i spróbować zrozumieć tą jakby mentalność, tą filozofię. I myślę, że to nie jest przypadek. Ponieważ to oddaje całą filozofię podejścia Boga do człowieka. To jest cała mentalność jakby inkarnacji, tak, przychodzenia Boga do człowieka. To jest ciekawe. Jezus przyszedł na ziemię nie z obstawą aniołów. Tak? Tam nie był Gabriel z mieczem, anioł, ten Michał, jeszcze ci Serafini i inni. Tak? On nie przyszedł z jakąś taką, z bodyguardami takimi, tak? Widzicie w telewizji, jak się poruszają politycy, celebryci, opancerzone samochody, kuloodporne szyby. Jak są Oscary, to każdy z tych aktorów ma tam grupę ochroniarzy. Aktorzy się uśmiechają, a ci panowie są tacy smutni, mają takie opięte marynarki na bickach. Każdemu tutaj gdzieś jest zarysowana kabura, tak żeby szybko sięgnąć po pistolet, właśnie żeby chronić tego swojego pracodawcę. I to, patrzysz na takiego człowieka i to budzi taki niepokój. Tak? A Jezus przyszedł w najważniejszej sprawie, w sprawie zbawienia człowieka, pojawił się bezbronny. Jego życie było od razu zagrożone. Jego życie było od razu zagrożone, tak? Kiedy głosił o Królestwie Bożym w okupowanym kraju, bardzo niebezpiecznym miejscu, nie miał osobistej ochrony i wysyła swoich emisariuszy właśnie z takiej pozycji słabości, z takiej pozycji, on mówi, nie zabierajcie trzosa, sandałów, nie zabierajcie tam plecaka. No, teoretycznie nie można gorzej. Tak? Teoretycznie nie można gorzej. Takie totalne nieprzygotowanie. Z drugiej strony, co to powoduje? Co to pokazuje? Że ci ludzie przychodzą do kogoś i ci, do których przychodzą, czują się bezpiecznie. Co mi zrobi taka obsmarkana sierota, taki apostoł po prostu bez butów, bez pieniędzy? Tak? I my jesteśmy posłani do ludzi nie z pozycji pogardy dla nich, nie z pozycji arogancji. A z drugiej strony, to jest też takie bardzo ważne, w tej naszej misji my jesteśmy całkowicie zdani na Boga. Tak? Nie na własne środki. Nie na własne pieniądze, nie. My jesteśmy zdani na Boga. To ja często byłem w takiej sytuacji, mówię, Boże, jeżeli Ty mi tego nie pomożesz, ja kocham tych ludzi, jak ja mam powiedzieć? I w takiej sytuacji mamy serce takie polegające na Bogu i chcemy się modlić. I chcemy polegać na Nim, tak? To jest zdanie się na Niego. Jesteśmy powołani przez Jezusa i Jezus chce, żebyśmy polegali na Nim. I zauważyłem jeszcze też jedną taką miałem refleksję. Ostatnio rozmawiałem z prezbiterem okręgowym i mówię do niego, Mirku, mam taką refleksję. On mówi, to niepodobne do ciebie. Poznał się na mojej inteligencji. Tak. I tutaj, więc to już jest druga refleksja w tym roku. Mam normę wyrobioną na 2 lata do przodu. Tak zauważyłem, że taką najważniejszą kwalifikacją oczekiwaną przez Pana Boga względem człowieka, jak jesteśmy w takiej właśnie takiej pozycji niedostatku, takiej słabości, to jest właściwie tylko jedna rzecz. To jest takie kryterium gotowości. To jest kryterium gotowości, że ja oddaję się do Twojej dyspozycji. Nie czuję się przygotowany, wykwalifikowany, tak? Ale Panie, jeśli Ty chcesz, to ja to zrobię. Tak? Oddaję się Tobie. Chcę, abyś mnie użył na tym polu misyjnym. Pójdę do tych ludzi. Gotów jestem to zrobić. Tak? I w ogóle tak myślę, że tu jest największa bitwa do stoczenia. Naprawdę. To jest taka największa bitwa do stoczenia w Tobie. W Tobie. We mnie. Tutaj właściwie to często obserwuję, że rozgrywa się pewnego rodzaju dramat. Takie rozdarcie jest w nas. Ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu to pójście do ludzi to zazwyczaj jest ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy zrobić w życiu. Tak? Ostatnia rzecz. I to kryterium gotowości jest naprawdę istotne. Ja bardzo często to widzę w oczach ludzi. Tak? Tak, to jest niewypowiedziane słowami, bo nie wypada takich rzeczy mówić, ale gdzieś ja to widzę, tak? Pastorze, jeśli ten kielich po prostu może ktoś inny wypić, to lepiej, żebym to nie był ja, tak? Jeżeli byś mógł tego ode mnie nie wymagać, cokolwiek innego gotów jestem robić, poświęcę swój czas, na całe szczęście nie ja posyłam. Na całe szczęście to nie ja udzielam też dyspensy, tak? To nie ja wzywam do tego, nie ja powołuję, tak? Jest jakaś taka bariera wstydu, bariera obawy, nie wiem, lęku przed odrzuceniem. Trudno mi to opisać słowami, ale coś takiego jest. Tak sobie myślimy, wszystko tylko nie to. Pamiętam taką sytuację, kiedy się nawróciłem i taki byłem obsmarkany, młody wierzący, nie mający zielonego pojęcia, ale zrodziła się we mnie taka postawa, mówię, Panie, naczytałem się Dziejów Apostolskich, mówię, Boże, chciałbym, żebyś mnie użył, naprawdę, nie nadaje się do niczego, chciałbym, żebyś mnie użył. I w tle to było takie marzenie, żeby to było coś wielkiego, a Bóg przysłał do mnie takiego pijaka, który mnie ciągnął do siebie na melinę. Jejku, jak tam śmierdziało. I byłem szczęśliwy, że nie musiałem butów ściągać też tam. Że nie musiałem, tak buty mi się przyklejały po prostu do, tak. Ale byłem gotowy i nie wiedziałem, jak to zrobić, ale byłem gotowy. Tak. A to tak na marginesie o tej słabości. Na marginesie o tych barierach, pewnie do tego wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu, ale do tej pozycji słabości chciałbym wrócić na chwilę, bo to jest ważne, wiecie. Chciałbym się przy tym zatrzymać. Chciałbym, żebyś się na tym zastanowił. Bo często właśnie mamy takie wyobrażenia w życiu, jak nawet to słowo apostoł, to brzmi jakoś tak kościelnie, tak wielkie, tak? I to nijak przystaje do mojego życia. Idę do roboty albo do szkoły, albo nie wiem, co tam robię, dziećmi się zajmuję i to w ogóle nie klei się z moją rzeczywistością. Ale to jest coś jak najbardziej normalnego, takiego powszechnego, życiowego. I Bóg chce używać normalnych ludzi, którzy po prostu mają normalne życie, a czasami to życie jest takie właśnie w miejscu takiej, no jakiejś niedyspozycji, w takim miejscu takiej właśnie słabości. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze takie zdanie, które mnie poraziło w tym tygodniu. On mówi tak. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I teraz czytajcie dalej. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Tak? Jakiś tam chory, taki w trudnym okresie życiowym, a pomimo tego wywarł wpływ, tak? Wiecie, żyjemy w takiej wymagającej rzeczywistości dzisiaj, w takim wymagającym świecie. I jesteśmy przyzwyczajeni poprzez firmy, w których pracujemy, poprzez firmy, do których chodzimy, poprzez ludzi, których się spotykamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sukces osiąga się przez działania sprawiające wrażenie, że jesteśmy profesjonalni. W takim świecie żyjemy. Sukces odnosi się przez profesjonalizm. Kiedy pokazujemy, że jesteśmy przygotowani do tego. Tak? Przedstawiciele handlowi mają jakie samochody? Dobre. Tak? Dlatego po prostu ja wiem, że mój samochód jest idealny dla pastora. Coś zaczęło tam zgrzytać. Tak? Przedstawiciele handlowi mają dobre samochody, mają dobre marynarki, mają eleganckie skórzane buty, mają przygotowane wystąpienia, w których są dopiłowane każde słowo. Ich prezentacje mają super grafikę. Tak? One są dopicowane takie. Ich siła bierze się z renomy produktu. Z tego, jakie wsparcie ma marka w mediach, w reklamach. Są przygotowani do profesjonalnych wystąpień. A to, do czego wzywa nas Jezus, pokazuje kontrast. To jest w tej opozycji do tego. Jest takie zdanie w liście do Koryntian. Apostoł Paweł mówi, przysłał mnie bowiem Chrystus, abym zwiastował dobrą nowinę. I dalej to jest szok. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Jak sobie tak myślisz, że jak nauczysz się na pamięć, użyjesz ładnych słów, to będzie lepiej niż jak wtedy, kiedy będziesz nieprzygotowany, ale to wypłynie z twojego serca. Tak? Pomyśl. Nie musisz być po prostu profesjonalistą, ale ważne jest, żebyś był gotowy i polegał na Jezusie. To oznacza, że tak naprawdę takim najważniejszym kryterium, takim warunkiem sine qua non, czyli być albo nie być, to jest warunek mojej osobistej dostępności. Mojej decyzji, że stawiam się gotowy, aby dać się posłać do ludzi. Powiem wam, kiedy to możemy zrobić. Możemy to zrobić wtedy, gdy mamy świadomość swojej tożsamości. Tak? Gdy mamy świadomość tego, kim naprawdę jestem. A jestem wybranym dzieckiem Bożym. Byłem grzesznikiem, ale dzisiaj nie jestem. Dzisiaj jestem święty. Byłem grzesznikiem, byłem daleko od Boga, ale dzisiaj jestem święty. Stare życie nic nie ma do mnie. Stare życie nic nie ma do mnie. Coś tam się jeszcze może za mną ciągnąć, ale dzisiaj jestem kimś innym. Należę do Chrystusa. Nie ma we mnie najmniejszej wątpliwości, że należę do Chrystusa, że moje życie należy do Boga. I to jest źródło mojej siły. Nie tytuł z teologii, nie gładka gadka, tak? Ale to, że należy do Chrystusa. Nie to, jakie mam wykształcenie, nie jaki kościół za mną stoi, jaka denominacja, nie pieniądze. Nie jestem uzależniony od opinii innych ludzi o mnie. Dla mnie liczy się to, co myśli o mnie Bóg. A Bóg mówi, że nic, żadna siła, żadna głębokość, wysokość nie jest w stanie oddzielić mnie od Jezusa Chrystusa. Tak? Ja nie chcę być zależny, nie chcę być zależny od opinii innych ludzi. Tego, co o mnie mówią, dobrze czy źle, to mnie nie interesuje. Tak naprawdę pięknie, Marcin, dzisiaj zacząłeś. Pięknie zacząłeś dzisiaj. Miłość jest naszą motywacją. Miłość jest naszą motywacją, tak? Bóg kocha człowieka bardziej niż ci się wydaje. Bóg kocha człowieka bardziej niż ci się wydaje. Tych ludzi zagubionych w wielkich grzechach, zagubionych w jakichś tam związaniach, w alkoholu, w narkotykach, nie wiem w czym jeszcze. Ta paleta tych związań poszerza się we współczesnym świecie. Bóg kocha tego człowieka. I Bóg kocha człowieka takiego, który po prostu zmaga się zwyczajnie z życiem, stara się normalnie żyć, płacić podatki, wychowywać dzieci i odczuwa pustkę z powodu nieobecności Boga. Tak? Odczuwa jakieś takie wielkie zagubienie w tym życiu. Bóg kocha człowieka bardziej niż myślisz. Jemu, Bogu zależy na tobie, na każdym z nas. Jemu naprawdę zależy. Tak? Ja mam takie wrażenie, że on czasami właśnie chce przerwać nasze działanie, to czym jesteśmy zajęci, aby zwrócić uwagę na ludzi, zwrócić uwagę na kogoś, tak chce nas popchać do tego. Mówi, hej, zatrzymaj się człowieku, ogarnij się tu obok, twoja sąsiadka w tej chwili płacze, pomóż się i powiedz o Jezusie, ponieważ Jezus może, Bóg może zmienić jej życie. W Dziejach Apostolskich jest takie zdanie, to jest taki właśnie moment zatrzymania. Tam jest napisane tak. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I tam dalej jest wytłumaczenie, że chodzi o głoszenie Ewangelii. Tak, Paweł to robi, udaje się tam i to jest bardzo, bardzo owocne. Tak, to jest taki sen zatrzymania od Boga. I to zaowocowało skuteczną misją. Ostatnio parę osób opowiadało mi swoje sny. Parę osób opowiadało mi swoje sny. Były dramatyczne sny, które zrobiły na nich wrażenie. No powiem, szok i niedowierzanie. Nie wiem, co wam, dziewczyny, chodzi po głowie. Ale ostatnio też opowiadał mi sen, który mogę opowiedzieć. I to było dopiero. To prawdziwa historia. True story. Pewien mężczyzna siedzi rano w kuchni przy kawie, czyta książkę i mówi tak. Przychodzi do mnie moja żona, siada naprzeciwko i tak dziwnie mi patrzy w oczy. A ja jak gdyby nigdy nic, co tam, będzie dobrze, nie? I facet mówi, ta żona do niego mówi, słuchaj, my się naprawdę pokłóciliśmy, czy mi się śniło, bo nie wiem, jak się mam zachowywać w stosunku do ciebie. No. A ten sen Pawła był inny, tak? Bóg kocha ludzi bardziej niż myślisz. Słuchajcie, żyjemy w kraju 38 milionów, tak? Dzięki za Ukraińców, po prostu, bo nam wyrównali bilans. Jest nas, ewangelicznie wierzących, 50 tysięcy ludzi. Doliczmy do tego, nie wiem, ze 100 tysięcy nawróconych, nowonarodzonych katolików w ich wspólnotach, tych grupach charyzmatycznych, to będzie nas ze 150 tysięcy. Co roku w tym kraju umiera tysiące ludzi bez poznania Jezusa Chrystusa. I mi się chce płakać, bo my jesteśmy tacy zadowoleni, bo my jesteśmy tacy usatysfakcjonowani. Jedynym punktem kwalifikacyjnym, jakiego potrzebuje Bóg znaleźć w człowieku, to jest danie znaku o dostępności. Tak? Słuchajcie, tak wam powiem szczerze, super, że angażujecie się w ten Kościół. Super, że tworzymy jakieś struktury, służby. To jest potrzebne, to jest niezbędne. Nie da się bez tego. Ale najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to ze swoich ust wydobyć słowa o Jezusie, który jest Zbawicielem i który zmienia życie do niewierzącej osoby. My nie musimy siebie nawzajem przekonywać, że Bóg jest dobry. Potrzebujemy przekonać tych, którzy potrzebują to usłyszeć. I nikt ciebie nie zastąpi, tak? To, na co Bóg czeka, to nie jest skomplikowana misja. To nie jest jakieś takie zagmatwane zadanie. Naprawdę nie musisz być do tego nie wiadomo jak przygotowany, tylko daj Bogu dostęp. I wiem też, że niektórych z was przeraża taka sytuacja tej dysproporcji, tak? To pole misyjne takie wielkie, tak sobie myślisz, nas tak niewiele, to zadanie jest nie do wykonania, co my możemy, w ogóle co ja mogę, kim ja jestem, tak? Uwierz mi, że możesz, ponieważ Bóg kocha to, co małe. Bóg ma upodobanie w tym, co małe, Bóg ma upodobanie w tym, co słabe, tak? Bóg wybrał sobie to, co w oczach, to druga część jest smutna, bo mówi, Paweł pisze, popatrzcie na siebie, jak niewielu z was jest wysokiego rodu, jak niewielu was jest mądrych. To mnie trochę rozwala, prawdę powiedziawszy, wolałbym, okej, ten ród to tam można pominąć, nie? Bóg kocha to, co małe, to, co wzgardzone, co nic nieznaczące dla świata i może to użyć. Jak patrzę na Biblię, na Stary Testament, na całą Biblię, to ten model, ten wzór o się powtarza, tak? Na króla Izraela wybrał Dawida, o którym jego ojciec zapomniał, tak? Nie przeprowadził go. To jest w ogóle dla mnie budujące, bo czasami tak sobie myślę, że jestem złym ojcem, ale są gorsi, tak? To nie jest taki super przykład do naśladowania, tak? Więc Jesse zapomniał o Dawidzie. Nie, w ogóle go nie uwzględnił w swoich kalkulacjach. Gedeonowi w kluczowym momencie Bóg pomniejszył armię. Tak? żeby było wiadomo, że to nie zwyciężył Gedeon, tylko Bóg. Józef był najmłodszy. Stosunki rodzinne, tam to dramat. A to jego Bóg wybrał, aby uratować rodzinę. A Mesjasz nie urodził się w Jerozolimie, nie urodził się w stolicy wśród elit, tylko w zapyziałym Betlejem. Coś ci powiem. Bo często tak sobie myślisz, że inni by mogli, albo że moglibyśmy razem, ale to tak nie działa. Bóg szuka człowieka. Bóg szuka człowieka. Tak? Bóg szuka i wybiera człowieka. Wzywa człowieka. A będziemy się za chwilę modlić. Dzisiaj nie będzie wezwania do przodu. Tak? Dzisiaj nie będziemy nakładać na siebie rąk. Dzisiaj tego nie zrobimy. Ale za chwileczkę będziemy się modlić. Ale chciałbym ci zadać pytanie. Tak odpręż się teraz, tak na luzie. Nic nie będę od ciebie chciał. Kolekta jest zebrana. Relaks, tak, po prostu takie pełne odprążenie. Mogę poprosić też może o światło, tak usiądźmy sobie wygodnie. Zamknij swoje oczy, tak? Zamknij swoje oczy bez napinki, naprawdę. Nic od was już takiego nie chcę dzisiaj. Ale chciałbym ci zadać pytanie. Kim jesteś? Kim jesteś? Co o sobie myślisz przed Bogiem, tak? Jak chcesz przeżyć życie? I tak się jeszcze modliłem dzisiaj rano przed tym kazaniem i staram się unikać takich ciężkich słów. Naprawdę staram się unikać takich ciężkich słów, które mogłyby kogoś urazić, obrazić, wywrzeć jakąś presję, zbudzić takie wrażenie manipulacji, ale myślę, że to może być od Pana Boga. Przeczytałem słowo z 1 Samuela 2,30. To jest słowo do Helego. I tam jest napisane tak. Gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę, a tych, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Ja chcę uczcić Boga w swoim życiu. I coś ci powiem. Nie możesz bardziej uczcić Boga w życiu, niż podzielenie się Ewangelią z drugim człowiekiem. Tak? Słuchajcie, nie głosimy Ewangelii z pozycji siły, jakiegoś cwaniactwa, przemądrzałości, ale głosimy ją z miejsca miłości, współczucia i z miejsca własnej słabości. Jeśli czujesz się niewystarczający, słaby, to jest okej. To jest wystarczające. Ważne, żebyś wiedział, że jesteś w Chrystusie. Żebyś wiedział, kim jesteś, jaki jest Bóg. I chciałbym poprosić Cię, żebyś zamknął w tej chwili oczy. Tak? Jeżeli chciałbyś mieć wpływ na drugiego człowieka, to powiedz gdzieś tam w swoim sercu: Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Chcę. Boję się być może, ale chcę, użyj mnie. Bóg się przyznaje do tego, co słabe, ale gotowe, aby mu się poddać. Gotowe, aby mu się poddać. Teraz jeszcze jedną modlitwę chciałbym poprosić, poprowadzić. Proszę mieć opuszczone głowy. Jeszcze chwilkę. Jeżeli nie wiesz, w jakim jesteś sam miejscu przed Bogiem, jeżeli nigdy tego jakoś tak nie odczułeś, żeby pójść za Nim, ale chciałbyś to zmienić, to chciałbym Cię namówić do tego, żebyś zaprosił Jezusa do swojego życia. Żebyś poddał Mu swoje życie. Biblia mówi, że jeśli uwierzysz w to, że On umarł na krzyżu za twoje grzechy, jeżeli wyznasz Go swoim Panem, to będziesz zbawiony. To jest bardzo proste. Jezus z miłości przyszedł po to, żebyś nie musiał iść do piekła. Jeżeli chciałbyś to zrobić, to proszę powtórz za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Proszę Cię, żebyś wybaczył wszystkie moje grzechy. Wyznaję Cię moim Panem i Zbawicielem. Chcę podążać za Tobą i chcę być Twoim uczniem. Amen.